Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. A w naszym studiu Małgorzata Malkę, która wydała swoją solową, 100% solową płytę poświęconą fantazjom na skrzypce solo Georga Filipa Telemana. Dzień dobry, Gosiu.
Dzień dobry.
Powiedz mi proszę, jak to jest być tak całkowicie obnażoną, całkowicie sam na sam, tylko i wyłącznie z instrumentem, a w związku z tym, czy to jest taka sytuacja, którą odczuwasz jako wyjątkowo dużą odpowiedzialność, czy miałaś przy tym po prostu mnóstwo zabawy?
Oj, ta odpowiedzialność okazała się być jeszcze większa niż przypuszczałam. Dlatego, że dla mnie to ten projekt był ogromnym wyzwaniem. I ja od początku byłam przeciwna tak naprawdę temu pomysłowi, bo pomysł zrodził się w głowie mojego męża Artura. I to on gdzieś tam za mną chodził i mnie namawiał do tego, bym to zrobiła. Myślę, że gdyby nie pandemia, to tej płyty by nie było.
Bo coś on. W tym jest, rozumiem. I nie jesteś chyba jedyna, która może wypowiedzieć takie słowa. No, chodził za tobą, ale widzę, że wychodził.
Wychodził, ale pandemia w tym pomogła. Taka posłucha koncertowa i moja ogromna tęsknota za tworzeniem, za publicznością, za sceną. Wtedy pomyślałam sobie, że no okej, jak nie teraz, to nigdy. Bo też pandemia dosyć dużo czasu przyniosła. Takiego czasu w domu, gdzie mogłam spokojnie się zaszyć, ćwiczyć i gdzieś się tam wdrażać w tą muzykę. Natomiast jakby od początku czułam, że jest to duża rzecz. W pewnym momencie poczułam, że okej, jestem na to gotowa. Dostałam stypendium ministra kultury. Więc jakby wszystko fajnie się składało. I kiedy stanęłam w końcu na parkiecie sali lustrzanej na Zamku w Pszczynie, czułam, że jestem gotowa. I pierwsze problemy, jakie się pojawiły, poza tymi technicznymi, jakimiś tam poprawkami, to jest dosyć normalne, wiadomo,
oczywiście.
Każdy muzyk wie, jak to wygląda. Natomiast no jednak nagrywanie na skrzypce solo i to na strunach jelitowych przyniosło obnażenie czegoś takiego jak ściąganie palców ze struny, co powoduje wydobycie dodatkowych dźwięków. Niestety.
Ciekawe, w orkiestrze rzeczywiście tego nie słychać
w ogóle. Przy z klawesynem też tego nie słychać. A tutaj będąc sam na sam z tym instrumentem i z tymi organicznymi strunami, no było ciężko. I pamiętam dokładnie takie sytuacje, kiedy gdzieś znajdowałam się w obszarze tonacji E-dur czy H-dur, grając akord H-dur, w którym nie ma dźwięku D, a palec stał na strunie D, zdejmując go po prostu.
Z automatu ona rezonowała.
Tak. Odzywał się, no więc do drugiej sesji musiałam przygotować jakby zupełnie inaczej. Musiałam przyjrzeć się aparatowi swojej lewej ręki, co mogę zrobić lepiej, żeby po prostu ten problem zniwelować. Zaczęłam słuchać też nagrań skrzypiec solo właśnie barokowych, czy ten problem jest słyszalny, czy nie. I nagle...
I co?
Okazało się, że tak, że to jest słyszalne. Może nie w takim stopniu, jak ja na pierwszej sesji gdzieś tam, gdzieś ten problem się pojawił w takiej intensywności, ale słuchając po prostu różnych wykonań, dosłuchałam się tego, no. Myślę, że też moja wrażliwość się na to po prostu wyostrzyła i...
Na pewno jest... tak jest. No i jak sobie poradziłaś z tym problemem? Bo to jest przeciekawa, w zasadzie trochę taka warsztatowa sprawa,
tak.
Ale z drugiej strony nigdy się z tym nie spotkałem. Wiesz, słyszę w nagraniach na przykład bardzo często, że są klapy obecne z dętych instrumentów.
Tak.
I to jest jakby normalne. Zupełnie jest to elementarna rzecz, która faktycznie się na nich pojawia. Czasem słychać, wiesz, przesuw palców po strunach,
tak,
wiolonczeli na przykład. Ale to jest taki aspekt, z którym muszę ci powiedzieć, nigdy się nie spotkałem.
No tak, myślę, że to można wysłyszeć właśnie tylko i wyłącznie tych solo, totalnie solo płytach. Jak sobie z tym poradziłam? No, do końca nie wyczyściłam tej sprawy, bo myślę, że się chyba nie da jednak.
A czy to jest rzeczywiście potrzebne?
Trochę tak. No,
czujesz
to? Właśnie, tak. Trochę w takich sytuacjach właśnie, o których wspominałam, że w akordzie H-dur tego dźwięku D nie powinno być, no nie może być. Więc pod tym kątem czyściłam ile się da, zmieniając trochę ustawienie palca, miałam czujność na zdejmowanie go, większą na pewno niż kiedykolwiek. No i też trochę w postprodukcji, w montażu, jeżeli słyszeliśmy z Tomkiem, że coś jeszcze brzmi, czego nie powinno być, no po prostu załatwialiśmy to ciszą. Ucinaliśmy
Tomkiem to Pokrzywińskim, dodam, tak, który jest producentem tego nagrania. Słuchaj, ale wiesz, to mi od razu nasuwa do głowy takie pytanie, czy Telemann, komponując swoje fantazje, czy którykolwiek właściwie inny kompozytor, nie wiem, Bach na przykład ze suitami wiolonczelowymi, bo przecież oni, próbując to, albo słysząc, jak nawet ktoś to gra, to też musieli słyszeć te dodatkowe dźwięki, bo to pewnie nie jest taka rzecz, która pojawia się inaczej. To chyba jest powszechne po prostu. No bo jesteś przyzwyczajona do jakiegoś ustawienia, tak, no i siłą rzeczy musisz odpuścić na przykład któryś palec, więc ten dźwięk się wydobędzie. Jak
tak
myślisz, jakie w ogóle mogło być spojrzenie na to w takich przypadkach?
No na szczęście Bach ani żaden ówcześnie żyjący kompozytor nie posiadał takiego sprzętu jak słuchawki, czy takiego czujnego sprzętu technicznego. Tak, no te mikrofony jednak i świetny sprzęt odsłuchowy, no mają te takie receptory wyostrzone. No niestety, a nagrywając gramy do słuchawek, do mikrofonu i słuchawek. I jest to jakaś tam... No myślę, że może nie tyle, że przeszkoda, tylko taki dodatkowy feedback, no pomagający grać jeszcze czyściej, nie tyle w intonacji, tylko właśnie w takim technicznym aspekcie.
Rozumiem, ale to może być właściwie też chyba dobra nauka na przyszłość, tak sobie myślę, przetrzaskanie 12 fantazji, tak, Telemana na skrzypce solo i zupełnie to cię pewnie inaczej ustawia na twoją dalszą artystyczną drogę i myślenie o tym, w jaki sposób obcujesz z instrumentem.
Dokładnie tak. Ale muszę się przyznać, że kiedyś nagrywając z orkiestrą, jeden reżyser gdzieś tam zwrócił uwagę na to, że jest jakiś hałas, jakby dodatkowy brzdęk struny i okazało się, że to ja.
Posłuchaj. No.
I mi się to przypomniało właśnie wtedy, kiedy Tomek zwrócił mi na to uwagę, że faktycznie coś tutaj jest nie tak. Natomiast tak jak mówię, no to obcowanie z tymi organicznymi strunami, które wchodzą bardzo, bardzo silnie w interakcję z palcem, jest zupełnie inne niż na metalowych strunach. Więc no nie da się do końca być tutaj no takim czystym. Natomiast myślę, że to mi dało dużo i jestem dużo, na pewno bardziej wrażliwa na to, co z tego instrumentu faktycznie wychodzi.
Muszę ci powiedzieć, że ja mam trochę słabość właśnie do tych zabrudzeń, które są charakterystyczne dla dawnych instrumentów. Może właśnie dlatego tak bardzo je lubię. Zastanawiałem się, słuchając twojego nagrania, jakiego szukałaś klucza. Trochę mówisz o tym w tekście, który jest dołączony do płyty. I uważam, że to jest spojrzenie, którego chyba jeszcze dotychczas nikt nie miał. Oczywiście mówi się o tym, że Telemann był zafascynowany polską muzyką i wręcz dzięki niemu zaczęło się mówić o stylu polskim w muzyce, co wcześniej było w zasadzie niewyobrażalne. Natomiast ten nerw, którego ty szukałaś, jest na wskroś polski i wydaje mi się, że on rzeczywiście przechodzi przez całość, nawet jeżeli każda z tych fantazji jest jakaś inna. Co to jest?
No to jest ta miłość właśnie do muzyki polskiej. Nie tyle jakby w moim sercu, co wierzę, że u kompozytora, u Georga Filipa, no gdzieś tam się tliła.
Jesteście już po imieniu, widzę. To jest cudowne.
Nie wiem, co Georg na to, ale ja sobie na to pozwalam. Tak, ja właśnie też ten aspekt, o którym wspomniałeś, że nigdy się to nie pojawiło wcześniej, a nagrań fantazji jest bardzo dużo. Jakby nagrywając tak znany cykl wśród skrzypków w naszym świecie, chciałam nadać czegoś nowego, czegoś świeżego. Zarówno dla słuchaczy, ale też dla samej siebie. Bo przyznam szczerze, że nie wszystkie fantazje dobrze znałam. I samo obcowanie w ogóle z tymi właśnie nieznanymi, nadając im właśnie takiej tej, szukając, bo to nie w każdej fantazji jestem w stanie nadać tego stylu polskiego, czy go odnaleźć. Po prostu szukałam tyle, ile się da. Tych polskich odniesień, tej właśnie miłości do polskiego stylu. I to było naprawdę bardzo odkrywcze i też utrzymywało mnie w takim zainteresowaniu tymi dziełami. Co jeszcze mogę odkryć? Tak, no i pomogło samej mnie również.
A powiedz, czy doszukiwanie się jakiegoś echa tańców, no bo powiedzmy sobie wprost, że to jest jakby ten szczególny wyznacznik polskiego stylu, czyli czerpanie z kultury dworskiej czy tradycyjnej, ale wciąż w oparciu o tańce. Czy to pomagało ci w jakiś sposób też wyznaczać rytm pracy nad fantazjami, czy w ogóle pracy nad całą płytą? Czy podążałaś w rytmie poloneza albo na przykład oberka?
Tak. Starałam się. W ogóle myślę, że mogę śmiało przyznać, że niektóre z tych części to po prostu jest polonez czy oberek. Tak, ja też trochę zasięgnęłam takiej wiedzy choreograficznej, co też było dla
to
mnie
jest istotne
nowo.
Chyba, tak.
Bo nigdy wcześniej tego nie robiłam. Pooglądałam sobie po prostu, jak te choreografie wyglądają. I dużo lepiej zrozumiałam oberka samego, który po prostu się kręci w kółko, jest tym kolistym takim tańcem. Myślę, że nie zrozumiałabym tego tylko czytając, czerpiąc jakby wiedzę ze źródeł takich tekstowych. Więc tak, polonez, oberek, czy tam krakowiak, kujawiak, gdzieś tam cały czas miałam to z tyłu głowy i tak długo szukałam, aż nie znalazłam. Czasem po prostu nie znalazłam i też odpuszczałam.
Wiesz co, przyszło mi do głowy coś takiego, kiedy czytałem twój tekst i słuchałem płyty, że właściwie w dużej mierze żyjemy w takich czasach. Ja myślę, że to ostatnie kilkadziesiąt lat sprawiło, że te tradycyjne polskie tańce, nawet jeżeli one nie są jakoś wykopywane, wiesz, albo ponownie komponowane, nie wiem, gdzieś dajmy na to na potrzeby filmu, to właściwie zostały w dużej mierze w jakiś sposób skomercjalizowane, a tym samym w ogóle wyrugowane z takiej prawdziwej świadomości. No bo w zasadzie masz dwa duże zespoły, które są zespołami takimi eksportowymi, folkowymi, które uprawiają te tańce, a w gruncie rzeczy spotkanie się z oryginalnym oberkiem albo z oryginalnym mazurem wcale nie jest taką łatwą sztuką.
Tak. Myślę, że nie jestem specjalistką oczywiście od tańców, takich właśnie w formie tanecznej, użytkowej. Ale myślę, że to, co trochę jest też zapominane, że jednak te tańce się dzielą na dworskie i te takie ludowe czy biesiadne. I z chęcią naprawdę cofnęłabym się w czasie i zobaczyła takiego oberka, który jest właśnie nie tańcem dworskim. tańczonego właśnie gdzieś tam w polskiej karczmie podczas biesiady, bo myślę, że to dużo by nam dało.
Telemann to mi wygląda na takiego trochę utracjusza, muszę ci powiedzieć, jak sobie o tym myślę, bo on musiał sporo czasu w tych karczmach spędzić, żeby się nasłuchać.
To jest bardzo możliwe. No, to jest bardzo możliwe. Nie wiemy tego, możemy sobie dywagować, co on tam robił pomiędzy dworem a odpoczywaniem od tego dworu, ale wierzę, że no ta nasza polska biesiada i jednak zamiłowanie do imprezowania, no gdzieś to po prostu, to jest jakaś taka nasza polska tradycja, która już od stuleci trwa.
No widzisz, a teraz możesz powiedzieć w takim razie, że nagrałaś płytę, która przecież zupełnie nie jest biesiadna, a z drugiej strony kiedyś to była muzyka na wskroś rozrywkowa. Czy to nie jest piękne?
Tak. No. Ale ja też staram się, mam nadzieję, że słuchaczy będzie to absolutnie słyszalne. No, cieszę się z tego, że płyta kończy się taką biesiadą. Bo faktycznie ostatnia część 12 fantazji, no pokusiłam się tutaj o tą ludowość i właśnie tą biesiadę, tak troszeczkę dodając i dwudźwięków. No mam nadzieję, że nie przydźwięków, że nie słychać tam tego zjawiska, o którym mówię. Ale no, w kilku częściach myślałam o tym bardzo. I właśnie mając po drugiej stronie mikrofonu Tomka Pokrzywińskiego, który jest znakomitym muzykiem, któremu ufam w 100%. Tomek mnie jeszcze tylko tak no, podjudzał, żeby właśnie okej, jak biesiada, no to idziemy bardziej.
Tomek, jak wiemy, oprócz tego, że jest fantastycznym instrumentalistą, to też bardzo lubi zaglądać w takie rejony, które wcale nie są oczywiste. Myślę oczywiście o muzycznych rejonach i choćby jego współpracy z Triem Bastarda. I rzeczywiście, tak, on jest podjudzaczem, ale to chyba z dobrym efektem, bo dzięki temu możemy trzymać w rękach coś, myślę oczywiście o twojej solowej płycie, co faktycznie jest inne od wszystkiego, co trzymaliśmy wcześniej. Czy to nie jest miłe uczucie? Chyba jest.
To jest miłe uczucie.
Jesteś dumna prawdziwie z tej płyty?
Tak, no, uczę się tego.
Nie bądź taka skromna.
To nie, naprawdę, bo to jest taki długi proces. Ja potrzebowałam zdystansować się chyba do tego, co się wydarzyło, bo no, to jest debiutancka płyta i jakby pierwsze takie moje duże wyzwanie. Ja lubię być przygotowana do projektów, więc na pewno byłam.
A ile pracowałaś nad tym?
Nie pamiętam, kiedy rozpoczęłam pracę. Sesje odbywały się od listopada do stycznia.
Same nagraniowe?
Tak, natomiast jest...
Oczywiście, że były podzielone pewnie jakoś.
Po trzy dni, czyli cztery fantazje nagrywałam w ciągu trzech dni z miesiącem przerwy pomiędzy. No tak, żeby móc się regularnie przygotowywać do tego. No, ale zdarzało się na kilka dni już przed sesją, że ćwiczyłam więcej niż kiedykolwiek. Czyli tak 7-8 godzin jeszcze właśnie z tą świadomością tego ściągania palców ze struny, no to musiałam dołożyć jeszcze kilka godzin, żeby przyjrzeć się temu problemowi i go rozwiązać.
Tytaniczna zupełnie praca, słuchaj.
Tak, ale myślę, że była mi potrzebna i tego nie żałuję. Aczkolwiek do takiego samozadowolenia i do dumy ja gdzieś tam dojrzewam. Potrzebny mi był dystans, żeby spojrzeć na to już bardziej obiektywnie, co z tego wyszło, nie konfrontując tego z tym, co ja miałam wtedy w głowie. Jakie koncepcje muzyczne i jakie emocje, bo no, to jest zawsze trudne, żeby po prostu sprzedać dokładnie to, co się ma w głowie. I myślę, że tak na 100% tego się nie da zrobić. A raczej byłam przyzwyczajona do takiej pracy koncertowej, że wychodzę na scenę, daję z siebie wszystko, wychodzi jak wychodzi, są emocje i jest skończony temat. A tutaj jednak cały proces postprodukcji i słuchanie, odsłuchiwanie siebie po wielokroć.
Suma summarum kilka miesięcy i tak. Pewnie tym bardziej krytyczne spojrzenie na to wszystko, co słyszysz.
Tak.
No, słuchajcie, drodzy państwo, kilka miesięcy solidnej pracy, ale efektem jest bez mała 80 minut przyjemności, więc myślę, że nie wyszło tak źle znowu.
Nie, ja nie twierdzę, że jest źle. Kilka rzeczy zrobiłabym.
Nikt nie twierdzi, że jest źle.
Ale nawet ja nie twierdzę. Kilka rzeczy zrobiłabym już teraz inaczej. Już, no tak, taka nasza droga artysty, że...
Ale bardzo dobrze. To jest twoja debiutancka solowa płyta, więc rozumiem, że jeżeli już myślisz o tym, co byś zrobiła inaczej, to nie będzie ostatnia po prostu.
Ale nie będzie to już solo... Całkowite solo, skrzypiec. Nie będzie.
No, a poczekamy 20 lat i wtedy porozmawiamy, dobrze?
No,
zmierzysz się. Pomyśl sobie, że na przykład za 2 dekady nagrywasz raz jeszcze tego samego Telemana i te same 12 fantazji. Zastanawiałaś się, jakby to wyszło wtedy?
No, nie zastanawiałam się. Nie zastanawiałam się, bo faktycznie gdzieś
tam... Poczekamy cierpliwie.
W swojej głowie ja postawiłam kropkę na tego typu nagrania. Ale to nie dlatego właśnie, że nie jestem zadowolona, tylko ja też z zamiłowania jestem kameralistką i trochę mi brakowało tego współtowarzyszenia.
Interakcji. Tak, tak. Rozumiem.
Myślę, że to było mi potrzebne, bo to też jest takie głębokie spojrzenie... w siebie i poszukanie swojego idiomu, to na tamtą chwilę naprawdę było mi potrzebne i tego nie żałuję, ale lubię tą synergię wytwarzającą się tylko wtedy, jak jest jeszcze ktoś do tworzenia muzyki.
Pocieszę cię, że tutaj wytwarzasz synergię między sobą a odbiorcą. To też jest jakaś wartość.
Tak. Mam nadzieję, że tak, no, że tak właśnie będzie.
Małgorzata Malkę, drodzy państwo, i jej solowa płyta z 12 fantazjami Georga Filipa Telemana. Fantazjami na skrzypce solo, w związku z tym mierzcie się państwo z Gosią Malkę, bo jest się z czym mierzyć. Bo takiego sposobu na granie Telemana jeszcze nie było, chociaż oczywiście wszyscy wiemy, że on bardzo lubił czerpać z polskiej kultury muzycznej i różnie można go odczytywać dzięki temu. To jednak tutaj rzeczywiście przez całą płytę jest jakiś charakterystyczny nerw. Gosiu, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
Ja również dziękuję bardzo.
I odwiedziny w radiu i mam nadzieję w takim razie, że dasz nam jeszcze kilka kolejnych pretekstów płytowych po to, żebyśmy się spotkali i o nich porozmawiali.
Ja też mam taką nadzieję. Pomalutku, ale myślę, że jeszcze coś, czegoś dokonam.
Obiecaj mi tylko, że pretekstem nie będzie pandemia. Może być twój mąż, ale pandemia niekoniecznie.
Dobrze, możemy się tak umówić. Dziękuję.
Dziękuję ci bardzo.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.